Słuchajcie, ostatnio mówiliśmy o tym, że w czasie nabożeństwa Bóg daje nam trzy dary, trzy najważniejsze dary, trzy dary, o które tak naprawdę wszyscy zawsze zabiegamy. Po pierwsze chwałę, po drugie mądrość, a po trzecie pełnię życia, czy też swój pokój Boży. Dzisiaj będziemy mówić o, jeszcze raz, wspominaliśmy o tym przy okazji porządku ofiar w Starym Przymierzu. Dzisiaj omówimy kolejne kroki, czy też główne elementy nabożeństwa. Nie? To oczywiście będzie się pokładać z tym, o czym była mowa dwa tygodnie temu. Ale w pewnym sensie to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest najważniejsze. Nie? Bo wszelkie dlaczego, o którym mówiliśmy do tej pory, jest ważne, ale najważniejsze jest to jak. Nie? I o tym dzisiaj będzie mowa. Ale zanim dojdziemy do sedna sprawy, słuchajcie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, czytamy o wyjściu z Egiptu, o tym, jak Hebrajczycy, czy też Pan Bóg, bo Pan Bóg ich i wyprowadził z Egiptu, i prowadził przez pustynię, ale w drodze przez pustynię, jakieś chyba 3 miesiące po przejściu przez Morze Czerwone, oni doszli do góry Synaj. I tam właśnie Pan Bóg przede wszystkim dał im swoje prawo, ale szerzej rzecz ujmując, tam Pan Bóg odnowił swoje przymierze ze swoim ludem. Słuchajcie, często mówimy o przymierzu zawartym pod górą Synaj, czy też na górze Synaj, ale musimy pamiętać o tym, że to nie było pierwsze przymierze, jakim Bóg się związał ze swoim ludem. Nie? Wcześniej mamy przymierze z Abrahamem, którego przymierze z Mojżeszem jest odnowieniem, ale też pewnym rozwinięciem. Nie? Wcześniej mieliśmy też przymierze zawarte z Noem, a także przymierze, które Pan Bóg zawarł z Adamem. Także mamy, to jest już czwarte przymierze, czwarte z siedmiu, więc środkowe. Dlatego tak często, tak dużo zwracamy na nie uwagę. Ale pierwsza rzecz, o jakiej warto pamiętać, to jest to, że to Pan Bóg wykazuje inicjatywę. Nie? To Pan Bóg jest tym, który ich wyprowadza z Egiptu. To Pan Bóg jest tym, który ich prowadzi przez pustynię, ochrania i właśnie wywiódł ich w tym celu, aby stanęli pod górą Synaj i tam odnowili swoje przymierze z Bogiem. Nie? To jest Boża inicjatywa. Słuchajcie, kiedy myślimy o nabożeństwie, to musimy myśleć w ten sam sposób. Bóg to inicjuje. I to jest ważne, nie tylko ze względu na to, że przypomina nam to o tym podstawowym schemacie zbawienia, to Bóg nas zbawia, nie? Przez łaskę. Kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach, On nas już zbawił, odnowił, uratował, nie? To jest nauczanie Pisma Świętego, to jest nauczanie ojców Kościoła, to jest nauczanie wszystkich reformatorów. Bóg to inicjuje, ponieważ my sami z siebie, albo byśmy nigdy do Niego nie chcieli, nie próbowali dojść, a jeśli byśmy próbowali pojednać się z Bogiem, to nie tyle pojednać, co raczej przez nasze osobiste wysiłki, naszą inicjatywę, zdobyć Jego przychylność i Jego błogosławieństwo. Ale to też oznacza, że nabożeństwo jest w gruncie rzeczy dialogiem, jest odpowiedzią na Bożą inicjatywę. Bóg przyprowadził Izrael pod górę Synaj. Nie? O tym czytamy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. To Bóg to wszystko inicjuje. Potem w 10 wersecie 19 rozdziału czytamy: następnie Pan nakazał Mojżeszowi: iść do ludu, niech dziś i jutro przygotują się na święto i niech wypiorą swoje szaty. Niech będą gotowi trzeciego dnia, gdyż trzeciego dnia Pan na oczach całego ludu stąpi na górę Synaj. Lud musi się w jakiś sposób przygotować, nie? Tym symbolicznym przygotowaniem na to nabożeństwo, czy też na spotkanie z Panem Bogiem, na odnowienie przymierza, jest wypranie swoich szat. Słuchajcie, wiele mówiliśmy na tydzień temu na zebraniu członkowskim na temat szat. To jest jeden z tych fragmentów, który zwraca uwagę na to, że szaty, w których stajemy przed Panem Bogiem, nie są bez znaczenia. Oczywiście nie chodzi tu tylko i wyłącznie o czyste szaty, nie? Bo możemy przyjść tutaj w najlepszych garniturach od Armaniego i oczywiście przyjść z brudnym sercem. Oczywiście wszyscy przychodzimy z brudnymi sercami, ale przyjść jako hipokryci, stanąć przed tam Panem Bogiem. Nie? Te czyste szaty mają w naszym mniemaniu zakryć nasz grzech. ale nie o to chodzi, nie? W czystych szatach. W każdym razie Pan Bóg mówi, przygotujcie się, ze względu na to, że to będzie szczególne spotkanie ze mną. I zwróćcie uwagę na to, że Pan Bóg oczywiście w każdej chwili towarzyszy swojemu ludowi, nie? Dzisiaj często słyszymy od ludzi, którzy mówią, a dlaczego nabożeństwo mamy traktować jako coś szczególnego, w końcu Pan Bóg jest zawsze i wszędzie. Przy mnie i ze mną i w moim sercu również. Nie? No tak, ale z Hebrajczykami też był zawsze i wszędzie, zgadza się? A jednak to miało być szczególne spotkanie z Panem Bogiem, w czasie którego coś szczególnego miało się wydarzyć. Sam Pan Bóg, nie? Odróżnia te 6 dni, w czasie których pracujemy i w czasie których On nam towarzyszy od 7 dnia. W naszym przypadku to jest 1 dzień. Nie? W ich przypadku to był 7. Nie, ze względu na ten schemat, o którym mówiliśmy gdzieś tam kilka miesięcy temu, że całe nasze życie tak naprawdę toczy się pomiędzy tymi dwoma jakby ośrodkami. Nie? Z jednej strony mamy ogród, w którym spotykamy się z Panem Bogiem, a z drugiej strony mamy ziemię Hawila, w której wykonujemy naszą pracę. Nie? I całe nasze życie to jest tak naprawdę chodzenie od jednego do drugiego. I tu, i tam Bóg jest obecny, ale spotyka się z nami w innym celu. Dalej czytamy. 16 werset. A 3 dnia rano rozległy się grzmoty i błyskawice, gęsty obłok zawisł nad górą i zabrzmiał donośny głos trąb, aż cały lud, który był w obozie, zadrżał. Ups. Słuchajcie, potem czytamy, że oni tak się bardzo przestraszyli i powiedzieli, nie, 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 nie chcemy, żeby Pan Bóg bezpośrednio do nas przemawiał. Nie chcemy jakichś pośredników, chcemy, żeby to starsi ludy tam poszli i Mojżesz, niech oni rozmawiają z Panem Bogiem, a nam przekażą to, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Słuchajcie, czy my przychodząc na nabożeństwo drżymy? Nie? Może powinniśmy. Oczywiście problem jest taki, że oni bezpośrednio doświadczyli i usłyszeli, nie, tego zstąpienia Boga na górę, tych gromów, tych błyskawic. I oczywiście to napełniło ich serca lękiem. Ale tak naprawdę, słuchajcie, te gromy i te błyskawice były... O, czym one były? To nie do końca były naturalne zjawiska przyrodnicze, nie? Ze względu na to, że wiemy, że Pan Bóg zawsze poruszał się, przynajmniej w tamtych czasach, w obłoku chwały, z którego zawsze dochodziły tego typu zjawiska, nie? Błyskawice i gromy. Później, kiedy w Ewangeliach czytamy o tym, 2 razy rozległ się właśnie głos Boga z nieba i ludzie powiedzieli, o, grzmi, nie? To było coś podobnego. Te błyskawice i te grzmoty, które oni widzieli i słyszeli, były również w pewnym sensie czymś pośrednim pomiędzy Bogiem i Jego głosem, a tym, co docierało do uszu ludzi. Kiedy my stajemy przed Bogiem na nabożeństwie, czy my słyszymy gromy i widzimy błyskawice? No i tak, i nie, nie? W pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie. Nie dosłownie, chociaż, czy mogę być sarkastyczny, nikt się nie obrazi? Nie? Tak? Obrażycie się. Słuchajcie, czasami jak niektórzy chrześcijanie twierdzą, że mamy stworzyć taką atmosferę na nabożeństwie, żeby rzeczywiście słychać było te gromy, nie? W związku z tym, zamiast stołu i całej reszty mamy ścianę głośników. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie i niestety raz, że system nagłaśniający był popsuty, więc te gromy były dosłowne. To nie była tylko i wyłącznie muzyka. 2, to była autentycznie taka ściana starych kolumn, nie? Które skrzyczały. Trochę melodię można było rozpoznać, a mnie posadzili z uchem prawym tuż przy jednej z tych kolumn. Słuchajcie, przeraziłem się. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, mamy tu do czynienia, kiedy Mojżesz opisując to, mówi, że ich serce zadrżało. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które bardzo często nam towarzyszy w obliczu czegoś, co nas przerasta, co jest dla nas niepojęte. nie? Czegoś w stosunku do czego czujemy się mali i znikomi. Mieliście kiedyś takie uczucie? Jedni bardziej są podatni na tego typu zjawiska, inni trochę mniej, ale generalnie rzecz biorąc, no nie wiem, przypominacie sobie pierwszy raz, kiedy stanęliście na Rysach na przykład? Słoneczny dzień, gdzie widok niemalże Kraków można było widać. I co poczuliście wtedy? To jest takie tego typu odczucie, nie? Albo ktoś z was pojechał na Woodstock i pierwszy raz stanął przed taką ścianą muzyki, która, że tak powiem, rezonowała z całym jego ciałem, nie? To jest tego typu uczucie. Coś, co nas przerasta, coś, co nie jesteśmy w stanie pojąć, coś, co sprawia, że wprawia nas w stan jakiegoś wręcz duchowego uniesienia, nie? Czy nie? A wiecie, co w takich sytuacjach nasz organizm produkuje? Jaki hormon? Słucham? Oksytocynę, jeśli dobrze pamiętam, nie? To jest, słuchajcie, to jest ciekawe, nie? Ze względu na to, że to jest takie coś, co jest potrzebne do laktacji. Nie? Organizm produkuje oksytocynę w organizmie matki po to, żeby matka, że tak powiem, zachęcić matkę do tego, żeby ona zajęła się tym dzieckiem, żeby doprowadzić do wzmożonej laktacji. Nie? To jest coś, co w sposób naturalny na poziomie biologiczno-przyrodniczym łączy matkę z dzieckiem. Problem jest tylko taki z oksytocyną, że ona, jeśli zaczynana jest być produkowana w naszym organizmie, wprowadza nas najpierw w stan takiego właśnie duchowego, nie wiem, jak to określić, zachwytu, nie? Sprawia, że czujemy miłość do całego stworzenia i wszystkich istot ludzkich. Sprawia, że czujemy się błogo, jesteśmy gotowi zbliżyć się do innych osób. Problem trochę z oksytocyną jest taki, że ona nie za bardzo zachęca nas do pracy. W pewnym sensie to jest taki błogostan rozleniwiający nas, nie? To jest takie uczucie, które zapewne Jean-Jacques Rousseau żywił do biednych murzynów w Afryce, nie? Ale którego nie żywił absolutnie w stosunku do własnych dzieci, które wysłał gdzie? Do sierocińca, nie? Słuchajcie, to jest dobre uczucie, nie? Kiedy my czujemy coś takiego w stosunku do świata, który Pan Bóg stworzył, co powinno oczywiście prowadzić nasze myśli ku Stwórcy, czy w stosunku do Pana Boga. Ale zobaczcie, to jest tak naprawdę początek tylko spotkania z Bogiem. Nie? To sprowadza nas w pewien sposób do właściwego myślenia o sobie. To sprawia, że czujemy się mali w stosunku do potężnego Boga. Ale jeśli jedynym, czy też głównym celem nabożeństwa jest wyprodukowanie oksytocyny w naszych organizmach, to czegoś tu będzie brakować, nie? Ze względu na to, że nabożeństwo wtedy zawsze będzie dla nas miejscem ucieczki od codziennego życia, nie? A to nie jest celem nabożeństwa. Czytajmy dalej, co jest celem nabożeństwa, czy też nabożeństwa rozumianego właśnie jako coś podobnego, co wydarzyło się pod górą Synaj, czyli nabożeństwa, które jest odnowieniem przymierza z Bogiem. Potem Bóg zaczyna przemawiać i daje ludowi co? Dekalog, 10 słów, 10 przykazań. Nie? Czyli słuchajcie, ten stan zachwytu, ten stan duchowego uniesienia ma lud przygotować na przyjęcie Słowa Bożego, słowa, w którym Bóg zwraca się do swojego ludu. Nie? Bóg daje im 10 przykazań, które, zobaczcie, nie tyle są instrukcjami na temat tego, jak mamy się wprowadzić w ten stan zachwytu, duchowego uniesienia i pozostać w nim już na zawsze, nie? Ale raczej te przykazania mówią nam o tym, oczywiście na dzień dobry, jak mamy zbliżać się do Pana Boga, ale z drugiej strony zaraz przechodzą do kwestii tego, jak mamy żyć w świecie, nie? Jeśli nabożeństwo nie przygotowuje nas do życia w świecie, jeśli niedziela nie przygotowuje nas na życie od poniedziałku do soboty, to coś nam umknęło istotnego. Nie? Ze względu na to, że żadne spotkanie z Panem Bogiem nie ma służyć tylko i wyłącznie ucieczki od świata. Słuchajcie, to widzimy też na przykładzie przemienienia Chrystusa. Weszli sobie na górę i co Piotr stwierdził? No tu jest tak fajnie, że co? Musimy tu zostać na zawsze. Zgadza się? Słuchajcie, nie ma w tym nic dziwnego i nie ma w tym też niczego godnego potępienia, oprócz tego, że Piotr wciąż nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Jak zwykle w jego przypadku. Nie, i Jezus mówi, nie, chłopaki, ja wiem, że tu jest fajnie i fajnie, że wam jest fajnie, ale ta fajność ma czemuś służyć, oprócz uczucia fajności, nie? I schodzą zaraz z góry i co się dzieje? Co tam spotykają? U podnóża, u stóp góry przemienienia. Chłopca, który jest opętany przez demony. Uczniowie, którzy wcześniej byli w stanie wypędzać demony, z tym demonem nie są w stanie nie są sobie w stanie poradzić. Nie? Te demony przerastają ich. Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, nie, no bo to jest szczególny rodzaj demonów, który można wypędzić tylko przy pomocy modlitwy i postu. I wypędza. A słuchajcie, o to mniej więcej chodzi, nie? Że góra przemienienia, zachwyt, uniesienie, Piotr mówi, ja tu chcę zostać na zawsze. A Jezus mówi, nie, poszło wą stąd, idź z powrotem, i ponieważ tam są ludzie opętani przez demony. Nie? Tam, tu to spotkanie ze mną, z Mojżeszem Eliaszem na górze przemienienia służy temu, żebyś ty wrócił na ziemię i sprawił, żeby cała ziemia stała się podobna do góry przemienienia. Nie? Tak to wygląda. Jeśli w nabożeństwie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żebyśmy my uwolnili się od naszych codziennych kłopotów, brzemion i tak dalej, jeśli to ma być tylko i wyłącznie uczucie właśnie takiego jakiegoś zachwytu, uniesienia duchowego, to się mija kompletnie ze swoim celem. W pewnym sensie jeśli tak myślimy o nabożeństwie, wciąż posiadam mentalność tego niedorozwiniętego duchowo i umysłowo Piotra, nie? Który myśli, że no, o to chodzi w chodzeniu za Chrystusem. Żebyśmy już nie tylko mogli przestać łowić te ryby, nie? Ale także uwolnić się od tych demonów i nie mieć nic do czynienia z codziennym życiem, nie? Które bardzo często jest mało przyjemne i mało miłe. Potem Pan Bóg daje im 10 przykazań, które mówią nam przede wszystkim o tym, jak mamy żyć w świecie. Nie ze względu na to, że od początku Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Po co? No oczywiście po to, żebyśmy się cieszyli bliską więzią, życiem z Bogiem, ale również po to, żebyśmy co robili? No kontynuowali Jego stwórcze dzieło. Nie? Przemieniali świat z chwały w chwałę. Napełniali świat poznaniem i chwałą Boga. To oznaczało od samego początku, że Adam nie mógł pozostać w ogrodzie. To było wykluczone. Nie? O tym nie było mowy na żadnym etapie stworzenia i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzi ciekawa rzecz ze względu na to, że po tym jak Pan Bóg dał im dekalog, Pan Bóg zaczyna im objaśniać ten dekalog. Od końcówki 20 rozdziału Księgi Wyjścia aż gdzieś do końca 23 rozdziału Pan Bóg objaśnia im dekalog. Czyli zobaczcie, z czym mamy tu do czynienia. Pan Bóg daje im 10 słów. Nie? To odpowiada trochę na naszym nabożeństwie czytaniu tekstów z Pisma, a potem im objaśnia. Potem wygłasza im kazanie. Lud odpowiada. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. A potem 24 rozdział, 11 werset, o czym nam mówi? Pamiętacie? Co nastąpiło po tym? Pokazaniu. Pokazaniu, potem w międzyczasie oczywiście pokazaniu złożyli też ofiarę całopalną, której zawsze towarzyszy jako ofiara, no, tak zwana danina, nie? Czyli ofiara z owoców naszej pracy. I potem w 24 rozdziale 11 wersecie czytamy Nie 24, tylko, słuchajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? A, tak. ale nie podniósł ręki na wybranych Izraela. Mogli więc oglądać Boga, a potem co robili? No co robimy po spotkaniu z Panem Bogiem? Co robimy po wysłuchaniu kazania, po złożeniu ofiar? Jedli i pili. Nie? Słuchajcie, cały ten ceremoniał odnowienia przymierza z Panem Bogiem kończy się posiłkiem. Tak mniej więcej to wyglądało w przypadku odnowienia przymierza pod górą Synaj. Słuchajcie, to jest ten schemat, który mam nadzieję widzicie również w naszym nabożeństwie. Nie? O tym za chwilę powiemy dokładniej, jak jedno odpowiada drugiemu. Ale w międzyczasie. Słuchajcie, no dobrze. Ale gdzie jest powiedziane, że my uczestniczymy w czymś podobnym? Gdzie jest powiedziane, gdzie tak naprawdę odbywa się nabożeństwo nasze? W niebie. Gdzie o tym czytamy? W Apokalipsie tak, ale czytam przede wszystkim w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Nie? Tak jak mówiłem dzisiaj na kazaniu, akurat tak się złożyło, że jedno odpowiada drugiemu. Gdzie są moje okulary? Że po wyjaśnieniu już, na czym polega wyższość nowego przymierza nad starym, autor w 12 rozdziale mówi, słuchajcie, to jest 12 rozdział od 18 wersetu. Nie przystąpiliście przecież do dotykalnego i płonącego ognia, do nieprzeniknionych ciemności, mroku nawałnicy, dźwięku trąb i głosów słów. Ci, którzy usłyszeli ten głos, błagali, aby już więcej do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego, co zostało postanowione. Choćby nawet zwierzę dotknęło góry, zostanie ukamionowane. I słuchajcie, to jest cytat z 19 rozdziału Księgi Wyjścia, nie? Który przed chwilą przytaczaliśmy. A to zjawisko było tak straszliwe, czyli tak napełniające tym właśnie drżeniem, lękiem, któremu towarzyszy uczucie uniesienia duchowego i emocjonalnego przy okazji też, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, do kościoła pierworodnych, zapisanych w niebiosach, do Boga, sędziego wszystkiego, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Nie? Innymi słowy, im łatwiej było uwierzyć w to, że uczestniczą w czymś niezwykłym, niesamowitym, bo słyszeli i drżeli. My często jak przychodzimy na nabożeństwo, to wydaje nam się, że no, nie ma przed czym tutaj za bardzo drżeć. Nie? Czasami z tego względu próbujemy wytworzyć atmosferę, która by nas wprawiła w drżenie, nie? W lęk, w ten cudowny zachwyt, w to poczucie maleńkości w stosunku do majestatu Bożego. I słuchajcie, czasami się udaje, czasami to się nie udaje, ale list do Hebrajczyków, który mówi między innymi o tych kwestiach, nie mówi, słuchajcie, musicie stworzyć taką atmosferę na nabożeństwie, żebyście się poczuli tak jak Hebrajczycy zgromadzeni pod górą Syna. Nie? Dlaczego? Dlaczego nie? No bo nie jesteście już dziećmi, nie? Pisze autor listu do Hebrajczyków. Hebrajczycy potrzebowali tego, bo byli jak dzieci. Nie, z dziećmi inaczej postępujemy. W Chrystusie jednak staliśmy się ludźmi już dorosłymi, dojrzałymi. Nie, więc nie potrzebujemy tak bardzo tych bezpośrednich bodźców, żebyśmy z jednej strony uwierzyli, że rzeczywiście uczestniczymy w tym, o czym Pismo mówi, że uczestniczymy, ale z drugiej strony nie potrzebujemy tych samych bodźców, które potrzebują dzieci, do tego, żeby rzeczywiście wysłuchać wszystkiego, co Pan ma nam do powiedzenia i być posłusznymi. Nie? Czyli przyjąć Jego dary, a potem żyć dzięki Jego darom w świecie. Nie? O to chodzi. Pan Bóg już nie traktuje nas jak dzieci, w związku z tym nie przemawia do nas jak dzieci. Ten kult Starego Testamentu to nie jest jedyny powód, ale jednym z powodów, dla których ten kult Starego Testamentu był właśnie taki zachwycający, nie? Bezpośrednio. Powodem do tego było między innymi niedojrzałość Izraela.
Ale na
Zgadza się. Zgadza się, ale słuchajcie. To prawda. I co w związku z tym? Ale słuchajcie, tę kwestię również autor listu do Hebrajczyków odnosi się do niej. Nie? Mówi, słuchajcie, zważywszy na czas, powinniście już jeść mięso, a wy wciąż musicie karmić się mlekiem. Słuchajcie, autor listu do Hebrajczyków był doskonale świadom tego, że bardzo wiele z ludzi, do których zwraca się w tym liście, są, nazwijmy to, duchowymi dziećmi, nie? Nie do końca dojrzałymi, nie chcę używać słowa niedorozwiniętymi, ale tak było, nie? I jaki wniosek on z tego wyciąga? No w związku z tym, właśnie ze względu na tych niedorozwiniętych duchowo, musimy tutaj stworzyć atmosferę taką, jakby to była rzeczywiście Góra Synaj co najmniej, nie? Albo coś jeszcze innego. On mówi, ale słuchajcie, ale wam, którzy jesteście niedojrzali, potrzeba oczywiście... Słuchajcie, jak to działa? W jaki sposób dziecko jest w stanie dojrzeć? Jeśli by rodzice w wychowaniu dziecka, czy potem nauczyciele w wychowaniu dziecka, nie stawiali dziecku żadnych wyzwań, żadnej poprzeczki, którą ono by z początku nie mogło przeskoczyć, ale potem musiałoby się tak postarać, żeby w końcu przeskoczyło, to co by się stało z takim dzieckiem? Absolutnie by się... Słuchajcie, nawet nie. Bo gdyby ono pozostało takim malutkim dzieciątkiem, dwulatkiem na poziomie dwulatka, to pół biedy, nie? Gdyby ono zatrzymało się całkowicie w rozwoju fizyczno-biologiczno-umysłowo-duchowym, nie? Ale problem jest taki, że to dziecko rośnie, jego organizm się zmienia, ale wciąż ma mentalność dwulatka. Słuchajcie, to nie jest zatrzymanie się w rozwoju. To jest antyrozwój. No słuchajcie, ktoś, kto ma mentalność dwulatka, a żyje w ciele dorosłego mężczyzny, słuchajcie, to nie jest ten uroczy dwulatek. Nie? Autor listu Hebrajczyków mówi, słuchajcie, to jest niedobre dla was samych. Nie? Unikajcie takiej sytuacji, gdzie wy niby z Chrystusem chodzicie już parę lat co najmniej, a wciąż macie mentalność Hebrajczyków z pustyni. Nie. A, jak najbardziej. Ale słuchajcie, jak najbardziej. Będziemy w detalach o tym jeszcze mówić, ale masz pełną, zupełną słuszność, Grzegorz. Ze względu na to, że... Słuchajcie, my dążymy w tym, żeby nasze nabożeństwo nie było suchą katechezą, nie? Dlatego katecheza jest osobnym jakby wydarzeniem, nie? Ta katecheza... Oksytocyna. Tak. Ale słuchajcie, katechezy mamy po nabożeństwie ze względu na to, że no, tak nam jest wygodniej, nie? Z różnych względów. Ale słuchajcie, tak, zgadza się. Zwróć uwagę na to, że nasze nabożeństwo nie jest nabożeństwem, które jest suchą katechezą. Są kościoły, w których nabożeństwo tak wygląda, nie? Ja się wychowywałem w takim kościele, gdzie oprócz tam trzech pieśni i trzech kazań tak naprawdę i kilku modlitw niczego nie było, nie? To rzeczywiście przypominało bardziej katechezę czy godzinę biblijną niż nabożeństwo. Słuchajcie, no, my przypominamy o tym, że kiedy Bóg nas zbawia, to zbawia całe nasze ciało i całe nasze życie poprzez to, że my nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do nauczania w czasie nabożeństwa, nie? Kazanie stanowi mniej niż połowę tak naprawdę czasu, jaki spędzamy tutaj na nabożeństwie. Nie? Jest wspólny śpiew. I słuchajcie, o tym pewnie będziemy później mówić. I to rzeczywiście trochę tak działa. Nie? Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś doświadczył czegoś takiego. Ostatnio doświadczyłem czegoś takiego w Nesebirze w Bułgarii. Nie? Gdzie w małym kościółku z bardzo dobrą akustyką stanęło kilkunastu chłopa, i wspólnie głębokimi, takimi słowiańskimi głosami zaczęli śpiewać Ojcze Nasz. Nie? Doświadczyliście kiedyś czegoś takiego? Nie? to spróbujcie kiedyś doświadczyć, nie? Ale tego trzeba na żywo doświadczyć, a nie gdzieś tam z telefonu sobie posłuchać, nie? Słuchajcie, to jest takie doświadczenie, rzeczywiście człowiek czuje się malutki wobec potężnego Pana Boga, nie? Piękne otoczenie, ja wiem, niektórzy Amerykanie stwierdzili, o co za bałwochwalstwo, ale to inny temat. Piękny śpiew, męski, głęboki, głośny, czysty na dodatek, co nam się rzadko zdarza, oprócz Grzegorza, nie, oprócz Dariusza. Grzegorz nie? Agnieszka od razu zaprotestowała, nie, nie, oprócz Grzegorza. Słuchajcie, to jest to, nie? Daj Boże, kiedyś będziemy śpiewać tak jak w ten sposób, nie? I słuchajcie, to rzeczywiście jest coś takiego, co produkuje oksytocynę w naszym organizmie, kiedy uczestniczymy we wspólnym na przykład śpiewie, który jest głośny, rytmiczny, nie ma w nim zbyt wiele fałszu, w ten sposób nasze ciała na to reagują. I bardzo dobrze, i o to chodzi, nie? Dlatego nabożeństwo nie jest tylko i wyłącznie katechezą. Ale słuchajcie, oprócz tego oczywiście inne nasze zmysły uczestniczą w nabożeństwie, nie? Zmysł słuchu, dotyku, smaku, zapachu. Jakie jeszcze mamy zmysły? Wzroku, nie? Całe nasze ciało musi być w to zaangażowane, nie? I zwróćcie uwagę na to, że choć nie doszliśmy jeszcze do pełni królestwa, ale ogólny zamysł naszego nabożeństwa właśnie na tym polega, nie? Żebyśmy całym naszym ciałem. I słuchajcie, to nie jest tak, że siedzimy przez całe nabożeństwo. Ja wiem, że czasami was nogi zaczynają boleć, nie? Mnie też. I to dość mocno, może bardziej nawet niż was, nie? Kiedy musimy stać przez pierwsze tam 15 minut. Co więcej, niektóre oczywiście, nie, my jesteśmy zbyt pobożni, żeby to czynić, nie? W niektórych kościołach to wręcz to nabożeństwo zaczyna się na kolanach. Nie? Potem wstajemy, potem usiadamy. Nie? I zobaczcie, że to jest pewien schemat, który, pewna trajektoria, która też bardzo wiele nam mówi na temat tego, co jest istotą nabożeństwa. Nie? Tego spotkania się z Panem Bogiem. Padamy na kolana, ponieważ co nam ciąży? Brzemię naszych grzechów, ale generalnie rzecz biorąc brzemię życia. Nie? To niekoniecznie muszą być nasze przewinienia. To jest całe życie, z którym się zmagamy, nie? Potem Pan Bóg nas podnosi. Potem słuchamy Go na stojąco, kiedy do nas przemawia, tak jakby królowa angielska co najmniej do nas przemawiała, nie? Meghan nie chciała stać w czasie, kiedy... nie, jak to się mówi? Jak się nazywa? Kim jest królowa dla Meghan? Prateściową? Tak jak prababcia, nie. Babcioteściową, nie? Nie chciała stać i uciekła do Kanady z powrotem, nie? Nie bądźmy tacy, nie? Słuchajcie, pamiętając o tym 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, w czym uczestniczymy? Nie, w pewnym sensie my jesteśmy odpowiedzialni za to, żebyśmy na początku uwierzyli rzeczywiście w niedzielę rano o 10 godzinie tutaj sufit się rozsuwa, nie? I my zostajemy pochwyceni, podniesieni do nieba. Jak ten Piotr, Jan i Jakub, którzy wstąpili na górę przemienienia. To powinno być dla nas takie doświadczenie. Słuchajcie, oczywiście dla nas najważniejsza jest wiara i nasza wiara powinna być mocniejsza niż wiara tych, którzy stanęli pod górą Synaj, nie? Ze względu na to, że my mamy Chrystusa, a w Chrystusie mamy dostęp do pełni Bożych błogosławieństw, pełni objawienia Bożego. Słuchajcie, to nie zawsze jest proste. Czasami to jest trudne, nie? Czasami próbujemy stworzyć sami atmosferę, ale to znów tego zachwytu, tego uniesienia. Przy czym pamiętajmy, to jest dopiero początek, to jest punkt wyjścia. Ważne jest to, jakich środków używamy do stworzenia tej atmosfery i wydaje się, że Pismo Święte mówi nam o tym, nie? Że raz, kiedy wspólnie, jednym głosem wielbimy Boga, nie? Kiedy dobrze, głośno, rytmicznie, nie fałszując, śpiewamy na chwałę Pana. Słuchajcie, no, my jesteśmy w stanie stworzyć tę atmosferę po części sami, nie? Ale znów, jeśli to ma być odpowiedź na słowo, w którym Bóg do nas przemawia, nie? To ma się odbywać według schematu, ze względu na to, że tak jak mówiłem wielokrotnie, jest pewna wewnętrzna logika, nie? Jest pewna droga, którą przechodzimy za każdym razem, kiedy przychodzimy na nabożeństwie. Od tego przychodzimy jako ludzie, przychodzimy z różnymi bagażami, nie? Umęczeni przez te 6 dni tygodnia. Przychodzimy rzeczywiście, żeby nam ulżyło, nie? Ale żeby dojść do tego pokoju Bożego, którym Bóg nas obdarza przy swoim stole, nie? Musimy przejść pewną drogę, którą On wytyczył. A z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że to poczucie zachwytu ma nas znów prowadzić do pobożnego życia na co dzień. Nie? Nie przychodzimy tu tylko i wyłącznie, żeby zrzucić z siebie nasze brzemiona. Czasami to nie jest takie proste, nie? Ale to doczucie wszelkiego rodzaju uczucie religijne, jakkolwiek byśmy go nie zdefiniowali, jakich doświadczamy, znów ma służyć nie tyle naszej uldze, chociaż również, ale przede wszystkim temu, żebyśmy chcieli wrócić do świata i tam nieść ulgę innym. Dobra. Oczywiście, do tego potrzebna jest wiara, nie? Często, a w zasadzie zawsze. W zasadzie zawsze, żebyśmy... Wydaje mi się, że kiedy uwierzymy, że rzeczywiście w niedzielny poranek uczestniczymy w czymś takim, o czym czytamy w 12 rozdziale Listu do Hebrajczyków, to może trochę inaczej zaczniemy podchodzić do samego nabożeństwa. Może czegoś innego zaczniemy oczekiwać, ale może też w trochę inny sposób będziemy w nim rzeczywiście uczestniczyć. Nie? Choćby z tego względu, że słuchajcie, o ile to Bóg nas przyzywa, o ile to On nam udziela tych wszystkich dobrych trzech swoich głównych darów, to nawet pod górą Synaj Pan Bóg mówi, no dobrze, ja was zapraszam, ale wy też ze swojej strony musicie w odpowiedni sposób odpowiedzieć na to zaproszenie. Nie? Pierwszym sygnałem tego, że nie wystarczy po prostu przyjść sobie, o tak, zajść z ulicy do kościoła, było co? No czytaliśmy o tym. Mówi, jeszcze na 3 dni naprzód oni musieli zacząć się przygotowywać, nie? Musieli szaty swoje uprać, nie? Dzisiaj byśmy powiedzieli po kielicho, nie? Co ma wspólnego szata z czym? Ze spotkaniem z Panem Bogiem, nie? Ale może właśnie powinniśmy trochę mniej myśleć w kategoriach demokratyczno-współczesno-liberalno-anarchistycznych, nie? Ale bardziej myśleć o tym, jak to funkcjonowało kiedyś, na przykład na dworach królewskich. Zgadza się? A z drugiej strony wątpię, żeby ktokolwiek z was, gdyby dostał zaproszenie na przykład od, wybierzcie sobie, czy od prezydenta Poznania, czy od prezydenta Rzeczpospolitej i poszedł na takie spotkanie, nie? Do tego, którego bardziej poważa i lubi, no to znów, czy po prostu w piżamie by tam zaszedł, nieogolony, niepodezodorowany, nie umywszy zębów, no nie, no na każde spotkanie z kimś ważnym. Słuchajcie, to mnie najbardziej mierdzi w amerykańskich filmach. Że para budzi się rano w łóżku i od czego zaczynają nowy dzień? Od całowania się. No bez sensu, zgadza się? No głupota i debilizm, zgadza się? Dlaczego? No bo jednemu i drugiemu tak capi ząb z buzi, nie? Po całej nocy przespanej, że ten pocałunek to byłby, nie wiem, to już szatana lepiej byłoby całować chyba, nie? Słuchajcie, tak to jest, nie? Możemy oczywiście myśleć o tym, że och, najważniejsze są motywacje i szczere intencje, ale Pismo Święte i życie uczy nas, że nie. Jeśli autentycznie to są szczere motywacje i jakie intencje? Jakieś tam intencje, nie? To pociągnie za sobą odpowiednie zachowanie. Zgadza się? No tak. Tak to jest. Więc w naszym nabożeństwie dokładnie o to chodzi. Bóg nas przywołuje, nie? Bóg nas zaprasza. To jest takie 5P, o których już mówiliśmy, nie? Bóg nas przywołuje na to święte zgromadzenie. I podchodzimy do, nie do góry Synaj, czy Syjon, już mi się pomieszało. Która góra była która? Która jest lepszą górą? Słuchajcie. Synaj czy Syjon? Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, a nie Synaj, nie? Bóg nas przyzywa, przystępujemy do góry Syjon, Nie? I do tych wszystkich, że tak powiem, zastępów anielskich, niebiańskich, do wszystkich świętych, którzy są już w niebie, nie? Stajemy, tak jak czytamy to w 4 i 5 rozdziale Apokalipsy, przed tronem Boga w niebie. Nie? Potem, oczywiście, każde zaproszenie, każde słowo Boga domaga się od nas odpowiedzi. Nie? Nabożeństwo ma charakter dialogu. Więc Bóg nas przyzywa, my przychodzimy. Przychodzimy z odpowiednimi oczekiwaniami i intencjami i nastawieniem, które powinno odpowiadać temu, co mówi Pismo Święte na temat nabożeństwa i odnowienia przymierza. Potem drugi etap to jest co? Pojednanie z Bogiem. Nie? Ze względu na to, że no słuchajcie, przystępujemy jednak do świętego Boga, a my jesteśmy grzeszni, więc wyznajemy nasze grzechy. Oczywiście nie wyznajemy, to nie jest indywidualna spowiedź, nie? To jest nasza wspólna, jako ciała. Ona jest trochę schematyczna, ona jest trochę ogólna, ale właśnie po to, aby ono pasowało do tej okoliczności. Nie? Przychodzimy razem, jest miejsce, jest potrzeba na indywidualną spowiedź. Czy to bezpośrednio do Pana Boga, czy do pastora, czy do bliźniego, zwłaszcza tego, którego skrzywdziliśmy. Nie? Ale to jest wspólna nas, dlatego ona jest trochę bardziej ogólna. I to jest nasza pierwsza odpowiedź. Potem Bóg wypowiada drugie słowo do nas i mówi, dobra, przebaczam wam wasze grzechy. Na nowo otaczam was moją chwałą. Jaka jest odpowiedź na to nasza? Śpiewamy pieśń chwały. Zgadza się? Nie? Na absolucję. Potem Bóg ponownie do nas przemawia. Przemawia nas w swoim słowie. Czytamy teksty Pisma. Tak jak tutaj Pan Bóg dał im dekalog. Naszą odpowiedzią na słowo, które usłyszeliśmy jest co? Jest wyznanie naszej wiary. Potem Pan Bóg po raz kolejny przemawia do nas w kazaniu, czy też poprzez kazanie, poprzez wykład słowa, tak jak widzieliśmy w tekście u Mojżesza. Nie? Potem naszą odpowiedzią jest co? Ofiary, które składamy. Nie? Owoce naszej pracy. Dokładnie tak, jak to miało miejsce pod górą Synaj. Potem Bóg zaprasza nas do czego? Do swojego stołu, abyśmy jedli i pili razem z Nim. Nie? I to pamiętajmy o tym, że to wspólne jedzenie i picie ma służyć nie tylko zaspokojeniu naszych, że tak powiem, potrzeb biologicznych, a nawet nie ma temu służyć, przynajmniej to jedzenie i picie, ale no, co jest obrazem pełni zbawienia w Piśmie Świętym? No zawsze uczta, nie? A na uczcie co się robi oprócz tańców? Ucztuje, czyli je i pije, nie? To jest właśnie obraz tej pełni zbawienia. Jesteśmy w stanie posmakować pełni zbawienia w chlebie i winie, które spożywamy. Nie? A potem znów przychodzi nasza odpowiedź. Naszą odpowiedzią powinno być tak i amen. Nie? Dziękujemy. Dziękczynienie jest naszą odpowiedzią na to słowo, w którym Pan Bóg do nas przemawia. A potem już jak się czujemy, przynajmniej w teorii, jak Piotr na Górze Przemienienia i nie chcemy stąd wyjść, bo jest nam tak dobrze, nie chcemy wracać do naszego codziennego życia, to co Pan Bóg robi? Po raz ostatni przemawia do nas. W błogosławieństwie. I czym jest to błogosławieństwo? Jest zapewnieniem Pana Boga o tym, że On będzie nam sprzyjał. On będzie nam towarzyszył. Wszędzie tam, dokąd nas pośle. Od poniedziałku do soboty. Nie? I na to odpowiadamy znów. Kolejną pieśnią chwały, pieśnią uwielbienia, doksologią. Mówimy amen, tak Panie Boże, idziemy walczyć z demonami. Nie? Także słuchajcie, na tym to polega. Zobaczcie, po raz kolejny widzimy, skąd się wziął ten nasz schemat. Że to nie jest coś, co sami sobie wydumaliśmy, to nie jest coś, co czytaliśmy w jakichś książkach teologicznych, ale to jest coś, co widzimy na kartach Pisma Świętego. Nie? Pod górą Synaj, a list do Hebrajczyków każe nam przynajmniej zobaczyć pewną analogię, oczywiście analogię z wskazaniem na wyższość Nowego Przymierza, pomiędzy tym, co dzieje się na naszym nabożeństwie, a tym, co działo się pod górą Synaj. Widzieliśmy ten schemat w tych głównych ofiarach, w sekwencji ofiar w Starym Testamencie. Nie? Widzimy, że to jest pewien schemat, droga, przez którą Pan Bóg nas przeprowadza. Znów, po to, żebyśmy oczywiście doświadczyli uniesień religijnych czy duchowych, ale może przede wszystkim po to, abyśmy my poszli, wrócili do naszych domów, do naszego miejsca pracy, abyśmy tam nieśli ludziom również dobrą nowinę o nowym życiu w Chrystusie. Jakieś pytania? No dobrze.